Tytuł tygodnia.
Tas Saada i Din Meril. Byłem człowiekiem Arafata. Wydawnictwo Agape. Mówi arabista dr Bartłomiej Grysa.
Byłem człowiekiem Arafata stąd, że Tas na swojej drodze poznał samego Yassera Arafata. Tak się spodobał Arafatowi, że Arafat uczynił go swoim szoferem. Śmiał się nawet z jego sposobu jazdy, orientalnego bardzo, arabskiego sposobu jazdy, ale jednocześnie był zadowolony, że ma tak zdolnego ucznia, tak zdolnego szofera, a potem też Arafat go wciągnął w Fatah, w organizację, która nie chlubi się za bardzo dokonaniami pokojowymi, mówiąc delikatnie. I w ten sposób ta jego droga, Tasa, się związała na tyle z Yasserem Arafatem, że był nawet prawdopodobnie przy jego śmierci, w ostatnich chwilach jego życia. I gdzieś tam pamiętam, że donosił, że Arafat pod koniec życia przyznał się do swoich błędów i może nawet został chrześcijaninem. Takie zdanie od Tasa słyszałem, więc on się stał bardzo związany z Arafatem. Stąd właśnie ten tytuł, że był jego człowiekiem. Wydawało się, że chłopak skończy jako samobójca, jako terrorysta samobójca. Okazało się, że cudownie został ocalony, naprawdę cudownie. Spotkałem się z nagraniem właśnie Taysira Abu Saady w zborze mesjańskim w Izraelu, czyli wśród Żydów mesjańskich, mesjanistycznych inaczej, wiele lat temu. To właśnie było takie szokujące, bo on mówi, że gdyby to był ileś lat temu, to raczej jako snajper i by ich wszystkich powystrzelał. Ale ponieważ właśnie spotkał tego samego Mesjasza, w którego oni uwierzyli, to chce się z nimi dzielić swoim świadectwem. I też bardzo konkretną pomocą w tych regionach, właśnie zwłaszcza w Strefie Gazy, gdzie zwłaszcza dzieci są tak mocno zaniedbane. I ponieważ on sam jako dziecko doświadczył indoktrynacji, doświadczył tego, że był wychowany na zabójce pod wpływem fałszywej ideologii, to dlatego też zdecydował się pomagać zwłaszcza dzieciom. Dzisiaj on prowadzi fundację, która nazywa się Ziarna Nadziei. Stara się przywracać nadzieję, zwłaszcza w Strefie Gazy, wśród tych dzieciaków, które wcześniej uczył strzelania, uczył bycia snajperami.
Czyta Paweł Wódczyński.
Szybkie dorastanie. Nieco zdenerwowany szedłem w kierunku budynku zajętego przez Fatah na obrzeżach Damaszku. Widząc coraz więcej ochroniarzy i drutów kolczastych, pomyślałem, że nawet pałace rządowe w Katarze nie są tak strzeżone. Odźwierny był wysokim, wychudzonym i zmęczonym mężczyzną, który nie golił się od kilku dni. Wyjął z ust papierosa i skinął głową, czekając na wyjaśnienie, o co nam chodzi. Przyjechaliśmy z Kataru, powiedziałem niepewnie. Chcemy walczyć za naród palestyński. Chcemy dołączyć do Fatahu. Popatrzył na nas długim, nieufnym spojrzeniem. W końcu miał przecież pilnować, by nie przedostali się tutaj szpiedzy. Ale wyglądaliśmy bardzo naiwnie, więc w końcu powiedział: dobrze, wejdźcie do tych drugich drzwi, tam jest biuro rekrutacyjne. Kiedy minęliśmy tego człowieka, spojrzałem na kolegów z ledwo zauważalnym uśmiechem. W końcu mieliśmy za sobą pierwszą przeszkodę na naszej drodze. W biurze było niewiele mebli. Urzędnik zapytał, czego chcemy. Powtórzyliśmy nasze wyjaśnienie. Wtedy odesłał nas do młodego człowieka siedzącego przy zawalonym papierami biurku obok przepełnionej popielniczki. Czego chcecie? Zapytał. Po raz trzeci powiedzieliśmy o naszym pragnieniu podjęcia walki o ojczyznę Palestyńczyków. Im dłużej mówiliśmy, tym większe miałem wrażenie, że ten człowiek słyszał już tę samą historię wiele razy. Często miał do czynienia z nastolatkami, którzy karmili się ideałami. Skąd jesteś? Zapytał, patrząc w moim kierunku. Z Kataru, ale moja rodzina prowadziła kiedyś interes w Dżafie. Musieli uciekać w 1948 roku i ja urodziłem się w Gazie, dlatego chcę przyłączyć się do Fatahu, by wyzwolić Palestynę. Mój entuzjazm był w tym momencie nieco przesadny. Mężczyzna kiwnął głową, a potem zapytał moich kolegów o ich korzenie. Obaj wymienili miasta na zachodnim brzegu i dodali, że wychowali się w Katarze. Zadawano nam jeszcze wiele pytań. Nie spytano jednak, czy nasi rodzice wyrazili zgodę na nasz wyjazd. Cieszyliśmy się z tego powodu. Prawdopodobnie młodego człowieka to nie obchodziło, ponieważ Fatah potrzebował każdego, kto tylko chciał walczyć. Mniej więcej godzinę później wsadzono nas do małego, rozklekotanego autobusu, którym pojechaliśmy w nieznanym kierunku. Przepychaliśmy się przez zatłoczone ulice Damaszku, gapiąc się przez okno na to ponad półmilionowe miasto, które wydawało nam się ogromne. Ruch uliczny był hałaśliwy, rynki kolorowe. Było to największe miasto, jakie widzieliśmy w naszym życiu. Potem znowu wyjechaliśmy poza miasto, aż w końcu dotarliśmy do obozu dla nowo przybyłych bojówkarzy Fatahu. W środku stał duży zielony namiot, otoczony rzędami mniejszych namiotów, w których mieszkało od 2 do 4 rekrutowanych. Po krótkich procedurach przyjęcia zostaliśmy przypisani do osobnych namiotów. Od tego momentu nie było mowy o jakimkolwiek zwykłym kumplowaniu się. Teraz łączyła nas tylko wspólna sprawa. Następnego ranka dali mi papier i długopis. Zacznij pisać swój życiorys, powiedział oficer. Opowiedz o wszystkim, co robiłeś i co się z tobą działo. Chcemy znać wszystkie szczegóły. Nic nie pomijaj. To było moje zajęcie na cały dzień. I następny dzień, i na kolejny. Zrozumiałem, że Fataha prześwietla mnie, by upewnić się, czy jestem w porządku wobec organizacji. Trzeba było wyeliminować wszelkie podejrzenia, że mogę być szpiegiem Izraela lub CIA, lub jakiegoś innego kraju. Między innymi oficerowie chcieli znać moje imię. Wolę nie mówić, odparłem. Dlaczego? Ponieważ moi rodzice nie do końca wiedzą, że jestem tutaj. Nie byłoby dobrze, gdyby się dowiedzieli. Nie powiemy im, obiecujemy ci to, zapewnili mnie. Ale musisz podać swoje imię, inaczej nie możemy ciebie tu przyjąć. Niechętnie podałem im swoje imię, mając nikłą nadzieję, że nie zostanie ono przekazane do Kataru. I wtedy natychmiast otrzymałem nową tożsamość. Od tego momentu w Fatahu nazywano mnie Jazzar, rzeźnik. Podobało mi się to. Ci ludzie mnie rozumieli. Po 10 dniach spędzonych w tym obozie, duża grupa nas, rekrutów, została załadowana do autobusu bez okien. Pojedziecie na ćwiczenia, powiedział oficer, nie podając żadnych szczegółów. W ciemności jechaliśmy godziny i godziny. W autobusie robiło się coraz duszniej, a my coraz bardziej pociliśmy się. Wszyscy zachowywali dziwne milczenie.
Tas Saada i Dean Merrill. Byłem człowiekiem Arafata. Wydawnictwo Agape.